Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Dobrze znamy to pytanie Piotra. Dobrze wiemy, że to i nasze pytanie. No bo gdzie mamy pójść? Kto nas pocieszy? Kto nam pobłogosławi? Kto nas tak nakarmi? Kto przywróci sens życia, jak nie On? Pytania. Pytania to akurat retoryczne, ale tych pytań do Pana Boga człowiek stawia dużo. Kiedy przejrzeć Biblię, czy to Starego, czy Nowego Testamentu, tych pytań znajdziemy całą masę. I nie wiem, czy człowiek rzeczywiście, jak mój współbrat dzisiaj powiedział, jest jednym wielkim znakiem zapytania i stawia te pytania jedno za drugim. Czy już ich nie stawiamy, bośmy się zniechęcili, albo po prostu wydaje nam się, że wszystko wiemy. Człowiek pyta Pana Boga. Pyta, bo nie rozumie od razu tego, co Bóg do niego mówi. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi moje drogami waszymi. Pan Bóg jest jakby z innej planety. I człowiek zanim pojmie, co Pan Bóg ma mu do powiedzenia, albo co uczynił w jego życiu, nieraz musi minąć sporo czasu, ale też i człowiek wtedy zapytowuje. Przecież Bóg jest kimś bliskim. I nie ma obawy Jego akurat się pytać. Bóg jest zbyt wielki, by Go zrozumieć w pełni. Ale też są pytania, które zawierają w sobie poczucie opuszczenia, bezradność, ból i klęskę. Przyjrzyjmy się kilku pytaniom z Biblii, zanim dojdziemy do tych dzisiaj najważniejszych w gorzkich żalach, do pytań arcykapłanów. Popatrzmy na Jakuba. W Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, patriarcha Jakub mocuje się z aniołem. Fascynująca scena, tajemnicza niezwykle. I na końcu tego mocowania się przez całą noc anioł pański powiedział do Jakuba: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: powiedz mi, proszę, jakie jest twoje imię? Ale on odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakie jest twoje imię? To jeszcze ten czas, kiedy Izraelici dopiero oswajali się z tym byciem narodem wybranym. Jeszcze wokół były narody, zresztą później także, które wyznawały wielu bogów. I można było to pytanie zadać, bo kim jest ten tajemniczy ktoś, z kim walczył Jakub? Kim jesteś, Boże? Czy my się dzisiaj jeszcze pytamy, kim Ty w ogóle, Boże, jesteś? Pewnie ciężko nam o takie pytanie, bo wydaje nam się, że znamy na nie odpowiedź. Ale czasami, jak sądzę, Bóg wyprzedza naszą myśl i wyprzedza nasze działanie, nasze myślenie. Powiedz mi, jakie jest twoje imię? Czasami powie: przebaczający. Czasami powie: wspierający. Czasami powie: błogosławiący. A może czasami nic nie powie, tak jak nie odpowiedział Jakubowi. Wolność. Bóg odpowiada jak chce i komu chce. Pyta też Mojżesz, wielka postać, która wyprowadziła naród izraelski z ziemi egipskiej. Był taki moment w wędrówce po pustyni, kiedy lud pragnął wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi, nie mając tej wody. i mówił, w Księdze Wyjścia to zapisano, czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? A Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił, co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan Bóg dał mu odpowiedź, dał mu podpowiedź właściwie. Miał swoją laską uderzyć w skały i woda miała wytrysnąć z tych skał, co też się stało. Ale to pytanie, co ja mam zrobić, bo ja już nie wiem, tracę grunt pod nogami. To jest pytanie wielu rodziców, którzy zmagają się z wychowaniem swoich dzieci i często próbując różnych wariantów, kiedy jeden po drugim zawodzi, są jakby pod ścianą i pytają. Tak samo ze współmałżonkami, kiedy jeden próbuje drugiego uratować, czy podać mu jakąś pomoc, czy jakieś lekarstwo na jego słabości czy choroby. I to na nic wszystko. Na nic, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie pomaga to nic. Wtedy pytamy, co ja mam zrobić? Co mam uczynić? Co jeszcze? Czy jest jeszcze jakieś wyjście z tej sytuacji? Czasami Pan Bóg od razu wskaże pomoc, ale my wiemy dobrze, że póki drugi człowiek nie zechce w swojej wolności przyjąć tego ratunku, to go nie przyjmie. I na koniec dzisiaj jeszcze z tych wędrówek biblijnych wybierzmy się do Gedeona. Gedeon, sędzia, to już jest po Mojżeszu, to już po Jozuem, już są w ziemi obiecanej i rządzą sędziowie w Izraelu. Jednym z nich jest Gedeon, wybrany przez Boga z najsłabszego plemienia izraelskiego, z najsłabszego rodu. Człowiek, który jest nikim. Człowiek, który nie ma nic. Jest w ogóle ostatnim z możliwych, żeby był wodzem Izraela. A jednak Pan Bóg jego właśnie wybiera. Nic dziwnego, że Gedeon pyta. I ukazał się mu anioł Pana, pisze Księga Sędziów w 6 rozdziale. Pan jest z tobą, rzekł mu dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon, wybacz, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc, czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz Pan nas opuścił i oddał w ręce Madianitów. Bardzo ciekawe pytania i bardzo takie nasze, bo wtedy Izraelitom wiodło się bardzo źle, bardzo źle. Gnietli ich Filistyni. Gniótł ich naród filistyński bardzo mocno, na różnych płaszczyznach. Byli upokarzani, byli najeżdżani. Ich zbiory były zbierane przez tychże właśnie Filistynów. Głód cierpieli ogromny. Modlili się do Boga, a ten Bóg jakoś nie chciał im pomóc. I Gedeon pyta w imieniu wszystkich ludzi, którzy modlą się, czują się opuszczeni, bo nie dostają nic z tego, o co proszą. Jak długo jeszcze? Czy rzeczywiście? Skąd się to bierze? Dlaczego mówią o tobie, że ty jesteś taki wspaniały, jak ty nie jesteś taki wspaniały? Bo gdybyś był taki wspaniały, to byśmy dzisiaj byli spokojnym państwem żyjącym w dobrobycie. To pytanie wszystkich ludzi, którzy po prostu czują opuszczenie. Ale to nie koniec dialogu. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego, idź z tą siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie ja ciebie posyłam? Pytanie za pytanie. To ty będziesz tym lekarstwem na wyzwolenie Izraela. To jak tak się pytasz, to weź, wstań na czele narodu, ja ci dam wszystko, co trzeba i walcz. To jest odpowiedź na twoje pytanie. Marudzić to każdy potrafi. Skarżyć się, jęczeć każdy potrafi. Ale wziąć sprawy w swoje ręce, stanąć na czele, zrobić coś konkretnego, a to już nie jest koniecznie. Bo takie marudzące pytania są bardzo proste. One przychodzą od razu. Ale jak trzeba coś uczynić, i Pan Bóg daje ci znak, no to bierz się w garść i rób, co masz robić. To jest odpowiedź. Dasz tym samym odpowiedź sam sobie. No to Gedeon, troszkę już rozbrojony: wybacz, panie mój, odpowiedział mu, jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Nie widział tego, nie widział szans. Nie mieściło mu się to w głowie, że to on. O, wiele, wiele pytań zadajemy Panu Bogu. Takich właśnie ci powołani, ci wybrani, czy do życia małżeńskiego, czy kapłańskiego, czy zakonnego, czy do jakichś innych zadań, które mamy zrobić. Kiedy widzimy, że to zadanie nas przerasta, pytamy, naprawdę ja? Daj mi jakiś znak. Jeśli dasz mi jakiś znak, to zrobię to. No i tutaj następuje ta cała scena z runem Gedeona, ale to już inna opowieść. To są więc pytania Jakuba, który pyta, bo nie zna Boga, Mojżesza, który pyta, bo jest bezradny, i Gedeona pyta, bo chce znaku, że to, co Pan Bóg mu powiedział, jest prawdziwe. Tak jakby sprawdzał Pana Boga, czy rzeczywiście Pan Bóg na serio mówi to, co powiedział do niego. O następnych pytaniach, które są w Biblii ukryte, powiemy sobie następnym razem, za tydzień. A my dzisiaj przejdźmy do tych pytań z męki pańskiej. Wszak są to gorzkie żale. I gorzko dzisiaj musi nam się trochę zrobić, gdyż wybrałem dzisiaj pytania arcykapłanów. Ludzi wykształconych. Ludzi niezwykle pobożnych. Ludzi, którzy z dziada pradziada wierzyli w Boga Jahwe, którzy uczyli innych tej wiary, którzy byli takimi strażnikami całego Starego Testamentu i tych objawień, które Pan Bóg tam zostawił, i którzy też czekali na Mesjasza, ale czekali inaczej. A kiedy się spotkali z Nim oko w oko, to cała ta historia Ewangelii mówi, jak bardzo stawali się coraz bardziej, większość z nich, nie wszyscy, wrogami. Kiedy Bóg do nich przyszedł, odrzucili Go i robili wszystko, żeby Go usunąć, zlikwidować, bo był niewygodny. I oto chwila nadeszła. Uwięzienie już się dokonało. Ale żeby wszystko było w majestacie prawa, trzeba było procesu. Jakże tu skazać kogoś na jakąś karę bez procesu, tym bardziej na karę śmierci, bo tylko takiej chcieli przywódcy faryzeuszów. Otóż więc znalazł się przed ich obliczem. Wtedy wyszedł na środek najwyższy kapłan i zapytał Jezusa: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? On jednak milczał i nic nie odpowiedział. Bóg skazany, postawiony przed ludzki trybunał. Bóg doprowadzony do procesu. Człowiek sądzi Boga. Oskarżenia są fałszywe, bo jak wiemy, arcykapłani wybrali takich, którzy kłamali jak znud, zeznając jakieś historie zmyślone. Na to Chrystus nie będzie odpowiadał. Trzeba mieć swój honor. Jak cię oskarżają zupełnie niesłusznie, to nie broń się. Chociaż pewnie serce się wyrywa, żeby wszystko od A do Z zbić argumentami. Może i czasami jest taka potrzeba. Ale tutaj ten najświętszy ze świętych, który nigdy nie popełnił żadnego grzechu, święty, 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 Pan Bóg zastępów, milczy, kiedy Jego stworzenie, ci, za których za chwilę odda życie, ci, których stworzył i utrzymywał przy życiu, których obdarował, do których wreszcie przyszedł, opuściwszy niebo, ci Go oskarżają tak haniebnie. Na pewne pytania nie trzeba odpowiadać. Najwyższy kapłan zapytał go jeszcze: czy ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego? Mistrzowskie pytanie. Przynajmniej takie mu się wydawało. Przemyślał, ja myślę, że głęboko. Ten arcykapłan wiedział, co pyta. Wiedział, w którym momencie to pytanie zadać. Pytanie po to, żeby przygwoździć skazanego, skazańca, który przed nim stał. Bo jak odpowie: tak, jestem nim, to już po procesie. Wina udowodniona. Sam się przyznał. Jak człowiek może być taki mistrz, zwykły z Nazaretu, cieśla, może być Bogiem, Synem Boga? Bluźnierstwo zupełne. Zobaczymy, co na to Jezus. Czy odpowiedział na to pytanie? Jezus odpowiedział: ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawej stronie mocy i przychodzącego wśród obłoków niebieskich. A jednak odpowiedział, przyznał się, powiedział, kim jest. Po raz kolejny nigdy tego nie krył. Nigdy od 3 lat, jak nauczał, kiedy wyszedł z Nazaretu, kiedy wyszedł z ukrycia, zawsze o tym mówił, co spotykało się z niedowierzaniem, a tym bardziej spotęgowanym tym, że nie był to Mesjasz polityczny, nie był to wódz, nie był to książę, który porwie za sobą cały naród. To był ktoś, kto gardził szabatem, ich zdaniem, gardził zwyczajami religijnymi, gardził ludźmi, miał za nic wszystko, musiał być skazany. I jeszcze tutaj odwołuje się do tego, do starotestamentalnego patrzenia z Księgi Daniela, że on będzie siedział, że on jest kimś, kto siedzi, czy siedział po prawej stronie mocy i przychodzi wśród obłoków niebieskich. Przypisał sobie boskie cechy, które tylko Bóg mógł sobie przypisać. Nic dziwnego, że tutaj jeszcze jedno pytanie padło, ale już zupełnie retoryczne, które kończyło całą dyskusję. Wtedy najwyższy kapłan, rozdzierając swoje szaty, powiedział: na co potrzeba nam jeszcze świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, co o tym sądzicie? A oni wszyscy rzekli, że jest winien śmierci. Tak oto człowiek sądzi Boga. Nie chce słyszeć prawdy, zamknięty na wszystko, ślepy i głuchy, osądza. A jeśli nam zdarzy się osądzić Boga, a może nam się już zdarzyło, co dzisiaj powiemy o tym sądzie? Patrząc na Jezusa, który jest sam, zupełnie sam, w jaskini lwa, w tej sali posiedzeń, może ktoś tam za nim po cichu się ujmował, ale tylko po cichu. Patrząc na Niego, przemyślmy swoje oskarżenia w ogóle, które kierujemy w stronę świata, ludzi, takich czy innych. Może się okazać, że w tym procesie to my będziemy oskarżeni. To człowiek przegrał ten proces, chociaż go wygrał. To człowiek stracił niepowtarzalną szansę, żeby Chrystusa uznać Bogiem, żeby paść nad Nim na kolana i powiedzieć: Boże, ratuj nas. Nic z tego nie wyszło. I jeszcze jedno pytanie arcykapłanów na koniec z 27 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Pytanie tak przejmujące i tak dramatyczne, i tak aktualne, że trzeba je przeczytać na koniec. Otóż Judasz po całej akcji z uwięzieniem wraca według Mateusza przed oblicze Sanhedrynu, Wysokiej Rady, oddaje im 30 srebrników i mówi, że jest wstrząśnięty tym wszystkim, co się stało, że to wszystko, co zrobił, odwołuje. On nie chce w ogóle mieć z tym nic do czynienia, że się pomylił, że to nie tak miało być. Judasz wiedział, co się stało. Miał serce, miał rozum, miał oczy i widział i czuł, że to, co zrobił, było najgorszym z możliwych wyjść. I kiedy rzuca te pieniądze, odrzuca i oddaje, chcąc pozbyć się dowodu winy, jednego z dowodów winy, może najmocniejszego, słyszy taką druzgoczącą odpowiedź, która właściwie przyspieszyła to, co ze sobą uczynił. Co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Co nas to obchodzi? Wtedy rzucił pieniądze w stronę świątyni, odszedł stamtąd i powiesił się. Obojętność iluż ludzi zniszczyła. Obojętność napędzana jeszcze pogardą do drugiego, albo też obojętność usprawiedliwiana brakiem czasu, czegokolwiek, brakiem jakimś. Obojętność, chociaż obok drugi człowiek cierpi. Co nas to obchodzi? Mamy swoje sprawy. Rób, co chcesz, jesteś wolny. Weź te pieniądze, zostaw je. Idź, wróć. Swoje zrobiłeś, jesteś nam już niepotrzebny. Mogą nas dreszcze przeniknąć po takim pytaniu. Bo Pan Bóg może nas nawet obchodzić. I religia nasza, piękna, wspaniała, może nas obchodzić i to bardzo. Ale czy nie ma kogoś takiego, choćby jednego, do którego powiedzielibyśmy to samo, co powiedzieli arcykapłani do Judasza? Oby tak nie było.